Radio Kraków.
Pięć minut po godzinie 18:00, program W Cztery Oczy. Ja nazywam się Marcin Ryszka, program realizuje Inka Siepracka. Po mojej prawej stronie siedzi wyjątkowy gość, Klaudia Kaniewska, Poland Business Run, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i instagramerka, influencerka, mimo że nie lubi, jak się tak o niej mówi, ale ja zaryzykuję. Klaudia, dzień dobry, dobry wieczór, w zasadzie już chyba powoli tak można się zwracać.
Jak najbardziej dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Pogoda za oknem taka, jaka jest. Trochę zimno, trochę śnieżnie. Nie za bardzo chce się wychodzić na zewnątrz, ale mam nadzieję, że ta nasza blisko półgodzinna rozmowa spowoduje, że u Państwa w sercu pojawi się taka odrobina ciepła, takiego uśmiechu i że miło spędzimy sobie czas w ten poniedziałkowy. Ja będę się już chyba trzymał jednak wieczór. Klaudia, Poland Business Run kojarzy się z pomaganiem, kojarzy się z bieganiem. Czym zajmujesz się, pracując na co dzień właśnie w tej instytucji?
W Fundacji Poland Business Run już blisko od 5 lat pomagam naszym beneficjentom, czyli osobom po amputacjach kończyn, z niepełnosprawnością ruchową i po mastektomii. Pomagam im tak naprawdę wrócić do normalnego życia, do codzienności. Cieszę się, że w ramach Fundacji Poland Business Run mamy możliwość dofinansowania protez, rehabilitacji, wózków, wszystkiego tego, co potrzebują te osoby. Ale tak naprawdę jest to taka pomoc powrotu do codzienności. I ja z tymi osobami rozmawiam, mam nadzieję, że moje wsparcie, rozmowy też są dla nich bardzo wartościowe. Nie tylko moje, bo również naszych trenerów wsparcia, którzy terenowo wspomagają mnie i naszych beneficjentów.
Sama zmagałaś się z tym, żeby wrócić do takiego normalnego życia, kiedy miałaś 16 lat, musiałaś się pogodzić z tym, że będziesz funkcjonować bez jednej kończyny. Ty sama czujesz się czasami tak, jakby wchodzisz w skórę tych osób, z którymi w danym momencie rozmawiasz, którym starasz się pomagać wtedy, kiedy oni potrzebują takiej pomocy?
Tak, jak najbardziej. W moim przypadku jest to tak, że tej pracy nie da się rozłączyć całkowicie z moim życiem prywatnym.
Czyli nie wchodzisz do domu, nie zamykasz drzwi?
Niestety nie. Czasami jest to bardzo trudne, obciążające też takie psychicznie, emocjonalnie. Natomiast ja myślę, że te osoby, którym pomagam, odczuwają to, że ja z nimi empatyzuję, że ja tutaj z nimi jestem i odczuwam to, co one przechodzą, tak? One czują to, że ja również jestem osobą z niepełnosprawnością, przez to jestem, myślę, że trochę bardziej taka autentyczna dla nich i ta pomoc chyba bardziej trafia do tych osób, do których powinna.
Ciężkie są takie rozmowy, kiedy siadasz przy stole albo siadasz przy łóżku osobie, która niedawno uległa jakiemuś wypadkowi w wyniku choroby, musi na nowo przewartościować, musi na nowo poukładać sobie życie. Takie rozmowy są trudne?
Bardzo trudne, tym bardziej, że ja wiem, co te osoby czują, tak? Kiedy tracisz kończynę, tak naprawdę no, tracisz część siebie. Jest to no, niezwykle traumatyczne, taka sytuacja kryzysowa. Ale ja staram się nie robić czegoś takiego, że skupiać się na tej sytuacji, tylko skupiać się na tym, co będzie, tak? Czyli wspierać, żeby ta przyszłość, na którą mamy wpływ, była lepsza. Więc przede wszystkim zależy mi na tym, żeby wesprzeć tą osobę, aby znalazła tą siłę na dalsze zmagania. I aby ta przyszłość jednak była lepsza, więc staram się pokazać na własnym przykładzie, że może być lepiej.
Wyobrażam sobie, że takie słowa, nie martw się, wszystko będzie w porządku, odniosą zupełnie odwrotny efekt od zamierzonego.
Nie pomogą, nie. Ale przyznam szczerze, że już bardzo dużo pomaga, jeżeli ta osoba, która na przykład jest po amputacji, jest niepełnosprawnością, widzi, że ja nie mam tej nogi, widzi tą protezę, tak? Ona jest widoczna, jej się nie wstydzę. I widzi, że ja już sobie poradziłam. Często tutaj słowa są zbędne. Ona widzi, że ja pracuję, ja pomagam, realizuję swoje pasje. I to często jest ważniejsze niż wiele słów.
Jesteś młodą kobietą, przed tobą całe życie i rozmawiając z tobą w tak zwanym offie, w tych rozmowach prywatnych, często podkreślasz, że ty nie wstydzisz się tej protezy, nie wstydzisz się założyć krótkich spodenek, przy ładnej pogodzie nie wstydzisz się wskoczyć w spódnicę, pokazywać to taka, jaka jesteś. Ile czasu zajęło ci to, żeby się tego nauczyć?
Myślę, że w miarę szybko. Ja zmagałam się wiele lat ze swoją chorobą, bo od trzeciego roku życia ta choroba ze mną była, choroba kości, która no, tak naprawdę niszczyła mnie, niszczyła moje życie. I w pewnym sensie ta amputacja była zmianą mojego życia. Nie mówię, że na lepsze, ale na inne życie z możliwością w ogóle tego życia, ponieważ ono było zagrożone. I oczywiście ja jestem też taką osobą, która mówi, że to nie jest tak, że już jest kolorowo. Zdarzają się dni, kiedy są ciężkie, kiedy nie masz siły wstać z łóżka, założyć tej protezy. I myślę, że to jest też ważne, żeby o tym mówić, ponieważ czasami pokazujemy tylko te dobre chwile, a warto też mówić o tym, że czasami są te złe, ale po nich przychodzą te dobre.
Motto tej audycji to bariery istnieją tylko w naszych głowach i ktoś by mógł zarzucić, że okłamujemy, że za bardzo wyolbrzymiamy może niektóre słowa. Tu bardziej chodzi o to takie podejście mentalne, tak, żeby czasami mimo to, że myślimy, że czegoś się nie da zrobić, przy odpowiednim nastawieniu wydaje się, że każde bariery można pokonać, ale tak jak powiedziałaś, czasami można ulec takiej pokusie albo wpaść właśnie w taką pułapkę superbohatera. Nie ma takich ludzi i nawet jeżeli ktoś jest bardzo aktywny, na co dzień nakłania innych ludzi, aktywizuje, jemu też mogą zdarzać się takie ciężkie dni i jemu też mogą się zdarzać takie chwile, że tego uśmiechu na twarzy brakuje. Ty też takie chwile na pewno masz.
Tak, jak najbardziej. I tutaj na moim profilu Robonoga na Instagramie staram się pokazywać prawdę o życiu z protezą. Czyli właśnie te dobre i te złe chwile chciałabym pokazywać. I tutaj dzisiaj mówiłeś, że nie lubię mówić, że jestem influencerką. Myślę, że jeszcze nią nie jestem, ale...
Słuchaj, story przed wejściem do studia kręciłaś.
Tak, to prawda. Ale może dobrze będzie to przekuć w coś dobrego, żeby właśnie móc pomagać, bo mój czas taki jest ograniczony w pracy, dlatego też myślę, że media społecznościowe też są dobrą tutaj możliwością na rozszerzenie tego wsparcia, żeby szło to dalej i to dobro się cały czas mnożyło.
Dlaczego taka nazwa Robonoga?
Robonoga powstała, prowadziłam takie zajęcia dla dzieci uświadamiające na temat niepełnosprawności i dzieci patrząc na moją protezę mówiły, no ładna ta pani noga, taka w sumie robota noga, no i powstała Robonoga.
Myślę, z własnego doświadczenia wiem, że praca z dziećmi jest bardzo wdzięczna, bo one absolutnie nie gryzą się w język.
Jak najbardziej. I tutaj myślę, że jest właśnie pole do uświadamiania. Dlatego też staram się pokazywać swoją protezę. To, że nie wstydzę się mieć taką robonogę i pokazywać ją społeczeństwu, aby oswajało się z tym tematem, ale również pokazywać innym osobom z niepełnosprawnością, że jeżeli ja mogę, to ty też możesz, nie wstydzić się tego, kim jesteś.
Przez te lata, które działasz na rzecz tej społeczności osób z niepełnosprawnościami, myślisz, że coś się zmienia? Coś się zmienia na lepsze? Dostajesz wiadomości od kobiet, którym pomagasz? Mówię świadomie kobiet, bo to chyba do nich głównie kierujesz słowa. Oczywiście nie zamykasz się pewnie na mężczyzn, ale tutaj jednak ten wygląd, to pokazywanie swojej kobiecości, pokazywanie się tego, jakim się jest, to jest bardzo ważne. Ty to robisz i zachęcasz też do tego innych.
Zachęcam jak najbardziej. Tutaj są tak naprawdę taka metoda małych kroków. Czyli każda osoba, która tak naprawdę stanie się bardziej odważna, pokaże tą protezę, jest dla mnie takim małym sukcesem, który idzie dalej i procentuje. I przyznam szczerze, że bardzo mnie to cieszy, kiedy widzę kolejną kobietę, która do mnie dzwoni i mówi, wiesz co, jak ciebie zobaczyłam, to wyszłam później na plażę i pokazałam tą moją protezę. I wiesz, że fajnie, że jestem z tego zadowolona. I takie telefony odbieram i to naprawdę mnie bardzo cieszy. I myślę, że zmienia się najlepsze. Zmienia się nasze społeczeństwo, coraz bardziej jest jednak otwarte. Ja to czuję i mam nadzieję, że również osoby z niepełnosprawnością będą coraz bardziej odważne i dalej będą rozszerzały tą moją ideę pokazywania siebie.
A co jest takiego najtrudniejszego w twojej codziennej pracy? Coś, co kosztuje cię najwięcej energii i coś, co powoduje, że te baterie czasami pod koniec dnia po prostu się wyładowują?
Czasami zdarza się, że ktoś po prostu nie chce albo nie jest gotowy otrzymać daną pomoc. I to jest faktycznie wtedy trudne, ponieważ zdarza się, że my, jako osoby wspierające, my, mówię również fizjoterapeuci, którzy uczą chodzić, protetycy, wszyscy ci, którzy działają na rzecz tych osób, mogą bardzo wiele im pomóc. Natomiast w momencie, kiedy ta osoba sama sobie nie pomoże, nie da sobie szansy, nie otworzy tak naprawdę swojej głowy, ja nic za tą osobę nie zrobię. I to jest chyba takie trudne, jeżeli my bardzo się staramy, a ktoś tej pomocy nie chce, bądź tak jak mówię, nie jest gotowy jej otrzymać. Mhm.
Myślę, że jednym z takich głównych problemów środowiska osób z niepełnosprawnościami jest brak pracy, jest brak miejsc, w których można znaleźć zatrudnienie. Wiemy, jak ważna praca jest pod względem finansowym, tak, żeby się móc utrzymywać, ale jednocześnie to też jest miejsce spełnienia jakichś swoich satysfakcji, poczucia takiego, że jesteś potrzebny, jesteś w stanie sam sobie zapewnić byt. Obserwując przykłady w życiu, które spotykacie, żeby pomagać, tak? Ja to tak trochę odbieram, że dajecie wędkę, żeby móc złowić rybę. Jeżeli ktoś jest sprawny pod względem ruchowym, ma dobrą protezę, nie ma problemu, żeby się poruszać, jest poprawnie zrehabilitowany, jest mu łatwiej wkroczyć na ten rynek pracy, ale jednocześnie wydaje mi się, że ten strach jednak jest taki, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, przed tym takim podjęciem pracy, no bo to czasami boleśnie weryfikuje takich ludzi.
Jak najbardziej jest strach ze strony i osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście nie możemy generalizować, ale też jest strach pracodawców zatrudniających takie osoby. Myślę, że tutaj też się to zmienia, natomiast myślę, że głównie to jest praca po stronie osób z niepełnosprawnościami. Ja jako taka osoba mogę to powiedzieć, bo tak jak mówię, jeżeli my nie wyjdziemy, nie zawalczymy o siebie, to nikt za nas nie zawalczy. Nikt za nas tej pracy nie zrobi, nie przepracuje tego, a praca jest bardzo ważna i tak jak właśnie tutaj mówisz, my możemy mieć dobrą protezę, zrehabilitować się, natomiast jeżeli nie wyjdziemy do ludzi, nie zaczniemy pracować, tudzież uprawiać jakieś sporty, realizować pasje, realizować siebie, to tak naprawdę ta praca wcześniejsza wykonana przez różne fundacje, ludzi dobrej woli, no staje się troszeczkę taka utracona, mam wrażenie.
Miałaś 16 lat, kiedy stałaś się osobą niepełnosprawną, opowiadałaś o tym, że ta choroba towarzyszyła ci już wcześniej, ale myślę, że bardzo ciężki moment dla człowieka. Masz 16 lat, w głowie marzenia, w głowie pewnie wyobrażenia, jak to będzie w przyszłości. Mnóstwo znajomych. Jak ty wspominasz te takie pierwsze chwile po tym, kiedy no, musiałaś się pogodzić z tym, co się stało?
Tak, jak najbardziej. To jest taki w ogóle trudny okres, tak? Nastoletni, taki trochę bunt wtedy powinien być przynajmniej. A tutaj nagle ja straciłam nogę i trochę ten świat się jednak zawalił. Ogromny kryzys, to jak teraz patrzę na siebie, no to myślę, że to była jednak nawet depresja, można by było o tym mówić. Ja nie miałam wtedy za bardzo takich osób, tak jak teraz mamy możliwości, trenerów wsparcia, osób, które pomagają, które są czy były w podobnej sytuacji, więc było mi dużo ciężej, więc wszystko to sama musiałam do tego wszystkiego dojść. No i szukałam. Wtedy też nie było takiego internetu, nie były te wszystkie informacje tak rozpowszechnione, więc tak naprawdę po omacku wszystkiego musiałam się uczyć samodzielnie. Przez to też było to trudniejsze i było to na pewno dłuższe.
To tak trochę wygląda teraz, że pomagasz, wyciągasz tą pomocną dłoń, wyobrażając sobie trochę, że żeby tej osobie było łatwiej, bo ja tak łatwo nie miałam? Tak można to trochę odczytać?
Myślę, że tak. I czuję wtedy wartość tej pomocy, czyli tego, że ja nie miałam, ale ty możesz mieć dzięki temu łatwiej. Ale tak jak mówię, to bardzo dużo zależy od tej osoby, której pomagamy. I często słyszę takie słowa od naszych beneficjentów czy osób, którym pomagam. Klaudia, bardzo ci dziękuję. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. A ja wtedy mówię, nie, to nie musisz mi dziękować. Tak naprawdę możesz podziękować sobie, bo największą pracę, no uwierzcie mi, ale robi ta osoba. Bo to, czy ta osoba chce mnie wysłuchać, chce się zastanowić nad tym, chce otrzymać te informacje, w ogóle zadzwoni do nas, czy napisze, bo to jest bardzo ważne, że my nie idziemy, nie dajemy tej pomocy na siłę. My po prostu czekamy, jeżeli ta osoba chce, może się do nas zgłosić. I te osoby tak naprawdę pomagają same sobie, one mogą tą pomoc od nas otrzymać. I to jest, myślę, piękne.
Jest różnica dla ciebie w pomaganiu dzieciakom, młodym ludziom, czy osobom dorosłym, czy w ogóle nie jesteś w stanie tego rozdzielać?
Myślę, że nie. Nie jestem w stanie tego tak rozdzielać. Na pewno historie, które bardziej jakby leżą mi na sercu, są to historie gdzieś tam podobne do moich. Historie, które po prostu przypominają mi o mojej trudnej historii, z którą się zmagałam. I te historie gdzieś tam bardziej w sercu mi, myślę, pozostają. To jest pewnie naturalne.
Kiedy wracasz do tego domu, zamykasz te drzwi, a jednak w głowie cały czas są te historie z pracy. Nie męczy cię to? Masz jakieś sposoby, żeby sobie z tym poradzić? Nie da się być w pracy 24 godziny na dobę. Chociaż powiedziałem to głośno i teraz sobie wyobraziłem, że pracując głównie w redakcji sportowej, to jednak ten sport śledzę praktycznie 24 godziny na dobę.
Jak najbardziej tutaj mam taki trochę support też psychologiczny ze strony fundacji, więc to jest też bardzo pomocne. Natomiast jak tu mówić, krótko powiem, myślę, że jednak ta pomoc jest moją taką pasją i ja to po prostu czuję i nie rozgraniczam tego aż tak bardzo. Dowodem na to jest mój profil na Instagramie, gdzie ja to robię z własnej woli, prywatnie. Myślę, że tak, że można powiedzieć, że ta pomoc, pomaganie jest moją pasją, dlatego tak jest to dla mnie ważne i nie rozgraniczam tego tak.
Jak porównasz technologię, jeżeli chodzi o protezy kończyn, wtedy, kiedy ty miałaś 16 lat, a jak wygląda to teraz? Bo niektóre rozwiązania są naprawdę kosmiczne.
Tak, jak najbardziej. Moja pierwsza proteza to tak naprawdę był taki kij od szczotki. I to nie wynikało z tego, że nie było wtedy nowszych technologii, ale nie było właśnie środków przede wszystkim, nie było świadomości o tym, że ja mogę mieć lepszą protezę. Później gdzieś weszły bardziej nowoczesne protezy i każda następna proteza była bardziej zaawansowana. Natomiast to są bardzo duże koszty, bo koszty takich najbardziej zaawansowanych protez to nawet kilkaset tysięcy.
Bardzo dobry samochód.
Tak, samemu nie jesteśmy w stanie, nawet jeżeli pracujemy, zakupić sobie takich protez, a one są nam potrzebne do funkcjonowania, do tego właśnie, żeby pracować, żeby wyjść do ludzi. I na pewno proteza bardziej zaawansowana daje więcej możliwości i życzyłabym sobie, żeby każda osoba w Polsce miała tak dobrą protezę, jak najlepszą dla niej, bo to jest dla niej szansa po prostu na to, żeby pójść do pracy, bo naprawdę nie na każdej protezie
możemy. A czym one się różnią? Powiedz, takie przykłady protezy, która jest warta 20 tysięcy, a pół miliona.
Na przykład moja proteza obecnie wspomaga mnie podczas chodzenia. Ma czujnik przestrzeni, czyli w momencie, kiedy byłaby taka sytuacja, że mogłabym się przewrócić, ona po prostu odczytuje to i jest w stanie zablokować tą protezę w odpowiedniej fazie chodu. A więc chociażby takie ryzyko upadku jest zminimalizowane. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że do zera, ale jak najbardziej czujemy się bezpieczniej. wspomaga podczas chodzenia, co jest bardzo ważne, nie tylko, bo często mówimy, że protezy tak bardzo zaawansowane są tylko dla osób, które są bardzo aktywne, na przykład sportowo. A to jest nieprawda. Takie protezy są też potrzebne dla osób, które właśnie są mniej aktywne, natomiast aspirują do większej aktywności. Bo na takiej protezie zwykłej często nie jesteśmy w stanie chodzić tak długo i nie jesteśmy w stanie jej tak zaufać, bo na przykład nie ochroni nas.
Wyobrażam sobie to tak, że jest pilot, który lata dużym samolotem, musi się nauczyć tych wszystkich systemów. Oczywiście latać potrafi, ale musi się nauczyć nowej maszyny. Tak samo jest wtedy, kiedy dostajesz nową protezę. Żeby nauczyć się wykorzystywać jej 100% możliwości, trzeba przejść jakiś kurs, czy po prostu to są godziny chodzenia, żeby tego wszystkiego się nauczyć?
Podczas zakupu takiej protezy specjalista protetyk, technik ortopeda uczy nas użytkowania tej protezy. Także myślę, że to już jest wystarczające. Natomiast ja, mimo tego, że chodzę już wiele lat, chyba cały czas odnajduję nowe funkcje i nowe możliwości. Także no to jest bardziej kwestia indywidualna. Ale bardzo jest ciekawe to, że porównałeś to do pilota. Tym bardziej, że te jakby technologie zastosowane w protezach często są właśnie, tak jak powiedziałam, czujnik przestrzeni, tego typu rzeczy. Nie jestem aż tak bardzo specjalistą w tym zakresie. Można porównać właśnie do jakby tutaj samolotu, tudzież elementów wykorzystywanych w działaniu samolotu.
Chcielibyśmy oczywiście, żeby otaczało nas samo dobro, żeby nie było żadnych wypadków. Niestety to wszystko się dzieje cały czas na naszych oczach, bardzo blisko nas. Co zrobić? Jak można się z wami skontaktować? Bo myślę, że słuchają nas na pewno osoby, które gdzieś może w rodzinie, może ich bliscy mają taki właśnie problem, że ich życie zmieniło się o 180 stopni i trzeba do nich wyciągnąć tą pomocną dłoń, a niekoniecznie wiedzą, gdzie o tą dłoń poprosić.
Można wejść na naszą stronę internetową polandbiznesrun.pl. W zakładce dla beneficjentów znajdziecie kontakt do mnie, informacje, jak się ze mną skontaktować. Albo Instagram, Robonoga, zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Można w ogóle zaobserwować mój profil i zobaczyć, jak żyje się z taką protezą.
Do czego bardzo mocno zachęcam. Klaudia Kaniewska była ze mną dzisiaj. Dziękuję ci bardzo, Klaudia.
Dziękuję bardzo.
To był program W Cztery Oczy. Mam nadzieję, że troszkę wlaliśmy ciepła w wasze serca. Dobrego wieczoru, dobrego tygodnia i słyszymy się ponownie za tydzień w programie W Cztery Oczy.